Kiedy dusza wchodzi do tej boskiej szkoły, w której nauczycielem jest Duch Święty i kiedy praktykuje wszystko, czego się tu naucza, nie tylko idzie, biegnie czy leci, ale idzie drogą do świętości z taką lekkością i szybkością, z jaką zwraca się wszędzie nasza myśl. Decenarium, dzień 10. W tej szkole otwartej przez Ducha Świętego w centrum naszej duszy uczymy się nauki nad wszystkimi ludzkimi naukami. Książki, których w tej szkole używamy, są dwie. Pierwsza, którą przerabiamy, ma dwie części. Ta księga to człowieczeństwo naszego godnego uwielbienia Odkupiciela. Cała pierwsza część zawiera zewnętrzne czyny Jezusa, naszego boskiego Odkupiciela. Pierwszą część tej księgi studiuje się dopóki dzięki ciągłemu studiowaniu nie zostanie ona w naszej pamięci niczym obraz. Tak, żebyśmy zawsze i wszędzie, gdziekolwiek pójdziemy, przebywali w Jego obecności. I nasz nauczyciel mówi, że wystarczy nam, jeśli to osiągniemy. Druga część zawiera praktykowanie jej treści. W praktyce każdy powinien postępować według swoich sił i możliwości. Bo chociaż w tej szkole wszyscy musimy praktykować te same rzeczy, nasz nauczyciel jest tak roztropny i mądry, tak litościwy i miłosierny, że nigdy nie wymaga więcej niż każdy może. Chcę, byśmy wpatrywali się w księgę, którą on nam daje i by każdy robił to, co w tej księdze zobaczy. Bo chociaż najświętsze człowieczeństwo naszego Odkupiciela jest dla wszystkich otwartą księgą, której każdy powinien się nauczyć i którą powinien praktykować, to ten niezapomniany nauczyciel uczy nas i mówi, że jest on również wspaniałym architektem, który szkicuje, planuje i wznosi budowle bardzo się od siebie różniące. We wszystkich kładzie te same fundamenty i używa tych samych materiałów, jednak w sposobie ich budowania jest niezmierna różnorodność. Bo w jednej buduje jedno piętro, w innych dwa, a w innych jeszcze więcej pięter. Niektóre zaś wznosi na znaczną wysokość. I jedne maluje i upiększa od wewnątrz, pozostawiając je w zewnątrz gładkimi, a inne upiększa zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz. Jedne buduje w miejscach, gdzie ich nikt nie widzi, inne zaś stawia tak, żeby przez wszystkich były widziane i poznane. Wszystko czyni tak, jak jego wielka mądrość planuje, chce i dysponuje. Kiedy widzimy, że któregoś z uczniów tej szkoły Bóg wynosi na wielką wysokość, a nas zostawia, chce, żebyśmy pomagali mu dziękować Bogu za to, że zechciał zwrócić na niego swój wzrok i żebyśmy nie ustawali w dziękczynieniu za to. Jednak nigdy nie wywyższajmy ani nie wychwalajmy stworzenia, bo nie możemy wiedzieć, czy zasługuje na chwałę za to, co ma, czy też zasługuje na pogardę za to, co czyni. Ponieważ my nie możemy zobaczyć dyspozycji, jakie są w sercu i w duszy, gdyż to Bóg na nie patrzy i jest to jedyna rzecz, która sprawia mu przykrość bądź zadowolenie. Któż bowiem może wniknąć do serca i do duszy, jeśli nie Bóg? Nikt więcej, tylko Bóg. Każdy zobaczy sam u siebie, co się Bogu podoba i co czyni takiego, co wywołuje jego niezadowolenie. Starajmy się zobaczyć wnętrze Jezusa, żeby poznać dyspozycję tej błogosławionej duszy i tego miłującego serca, jak postępowały i jaki cel miały we wszystkich swych działaniach. Żebyśmy my również działali w tych samych celach, w których działał Bóg, który stał się człowiekiem. A to bardzo dobrze widzieć i łatwo się tego nauczyć w drugiej części tej księgi. I to jedynie mamy naśladować. Druga księga, jaka jest w tej szkole, jest wyłącznie do dyspozycji nauczyciela. Nie wyjaśnia nam jej, ponieważ wszystko, co zawiera ta księga, przewyższa wszelką zdolność pojmowania ludzkiego rozumu. A żebyśmy mieli jasne i prawdziwe pojęcie o tym, jak niezrozumiała jest ta księga, co czyni, ponieważ jest taki mądry, tak potężny i tak wnikliwy w nauczaniu. Kiedy kończymy już praktykowanie drugiej części pierwszej księgi, chcąc jakby nagrodzić nasz wysiłek wkładany we wprowadzanie w czyn wszystkiego, czego z niego się nauczyliśmy, co wówczas robi? Mówi do nas i powiada, że ta księga tak przewyższająca naszą zdolność pojmowania nosi tytuł Boska Istota Bóg. I natychmiast dusza czuje wszystkimi swymi władzami, że nie jest sama, ale że jest jakaś wyższa siła, o której nie wie, czym jest, a która porywa jej duszę i władzę. I porywa ją ponad wszystko stworzenie. Nie tylko ponad ziemię, lecz także ponad to, co nazywa się firmamentem, a co my nazywamy niebiosami. Domem lub pałacem, albo niebem, jak zechcecie je nazywać, gdzie Bóg umieścił aniołów, kiedy ich stworzył. Stworzył je po to, żeby przebywali tam aniołowie służąc Bogu, tak jak nasi pierwsi rodzice w raju. Oto dlaczego te niebiosa są puste. Kiedy Bóg dał im możliwość zasłużenia sobie na to, co On w nagrodę za ich służbę chciał im dać, jedni byli wierni swojemu Stwórcy, Władcy i Panu, a inni zbuntowali się przeciw Niemu. Kiedy ci ostatni zostali ukarani, a pozostali nagrodzeni, te pierwsze niebiosa zostały puste. Ponieważ jedni w nagrodę za swoją wierność Bogu otrzymali to, że znaleźli się w Jego obecności, by cieszyć się Nim na wieki wieków, a buntownicy zostali przez Boga ukarani na zawsze. I tak jedni wstąpili do góry, by cieszyć się Bogiem, a drudzy wstąpili do piekieł, gdzie pochowała ich Boża sprawiedliwość. I tak oto te niebiosa zostały puste, podobnie jak pusty pozostał raj na ziemi. Tak więc ponad te niebiosa, tam, na niezmierną i przeogromną wysokość została moja dusza uniesiona przez tajemniczą siłę i to z taką przenikliwością, że tak jak nasza myśl krócej niż w mgnieniu oka przebiega z jednego krańca na drugi, tak z tą ogromną szybkością tam się znalazłam i na jej niezmiernej i przeogromnej wysokości i tam, gdzie Bóg ma swój królewski pałac. Tam się znalazłam, w tych niebiosach, które zawsze istniały, gdyż są one jakby tronem Boga. Któż zdoła opisać to, co tam jest, skoro dusza w uniesieniu na widok tego piękna nie potrafi nic powiedzieć? Wszyscy, którzy tam cieszą się Bogiem, widzą się, patrzą na siebie, pozdrawiają się nawzajem. Nie słychać, by mówiono tam jakiekolwiek słowo. O boska mowo, bo patrząc na siebie w Bogu, wszyscy się rozumieją i wszyscy w uniesieniu, wszyscy wychwalają Boga i przemierzają przeogromne niebiosa z tą zwinnością, jaką u nich widzimy. Zawsze i zawsze są wszyscy jakby zanurzeni we wnętrzu Boga, gdziekolwiek pójdą, gdziekolwiek zechcą pójść. Zawsze znajdą się oni we wnętrzu Boga i są zachwyceni Jego boskim pięknem i wspaniałą myślnością, ponieważ Bóg jest niezmiennym oceanem cudowności i jakby esencją, która się rozlewa i zawsze się rozlewa. A jako że tym, co się rozlewa, jest wspaniałość i piękno, szczęście i radość, i co tylko w Bogu się zawiera, dusza nieustannie jakby pływa w tym szczęściu, radości i chwale, która pochodzi od Boga. Bóg jest przeogromnym niebem i dlatego zawsze można widzieć i cieszyć się nowymi niebiosami o niepojętej piękności i urodzie. A całe to piękno i cudowność dusza zawsze widzi i cieszy się nimi jakby we wnętrzu Boga. I przemierzając to nieskończone nowe niebiosa, dusza zawsze jest wiecznie szczęśliwa. Och, któż zdoła wypowiedzieć, czym to jest? Gdyby wszyscy cherubini, stąpili na ziemię ze swoją nadzwyczajną inteligencją, którą obdarzył ich Bóg. I z gorącym pragnieniem, jakie wszyscy żywią, żeby Bóg został poznany w swych dziełach i gdyby zaczęli mówić, nic nie potrafiliby nam powiedzieć, ani dać nam choćby pojęcia o tym, czym to jest. A kto mógłby nam coś powiedzieć o naszym Bogu? Nie ma ciała ani kształtu, ani żadnej postaci. Któż więc mógłby nam powiedzieć, jaki jest Bóg? Jakie ciało, kształt czy postać ma doskonałość nad wszystkimi doskonałościami, najdoskonalsze piękno, skoro nawet o rzeczach, które widzimy i których dotykamy, nie możemy się wypowiedzieć? Inaczej powiedzcie mi, jaki kształt ma jasność, a jaki poranna jutrzenka, a jaki nasze życie, a jaki wszystkie kwiaty, rośliny i wszystko, co ma życie? Och, życie od zawsze żyjące, jedyne życie, które żyje. Och, Boże mój i moje wszystko, któż mógłby wypowiedzieć nam, opowiedzieć nam o Tobie i powiedzieć, kim jesteś? Skoro ten, kto Cię widzi, został zachwycony i zapomina o sobie, nie wie, czy żyje w sobie, ponieważ samo wspomnienie o Tobie sprawia, że wpadamy w uniesienie. Któż mógłby nam coś o Tobie powiedzieć? Och, do czego porównać poznanie Boga, jakie zdobywamy w tej boskiej szkole i to, które mamy, zanim do niej wstąpimy? Nie znajduję innego porównania, jak tylko do niewidomego odrodzenia, który wiedząc, czym jest przyroda na podstawie tego, co mu powiedziano, nagle odzyskuje wzrok i widzi przyrodę taką, jaka jest. Jak dobrze umiałby opisać nam różnicę między tym, co mu powiedziano, a tym, czym ona jest. Tak więc nauczycielu mój, zaprowadź nas do swej szkoły, żebyśmy tak jak ten niewidomy zobaczyli, kim Ty jesteś, bo nikt nam tego nie może powiedzieć. Jak mogłoby nam to wypowiedzieć słowami stworzenie, którego początkiem jest nicość? Jak byłoby w stanie powiedzieć nam, czym jest to, co jest, skoro to niepojęte ze względu na swą niezmierną wielkość i majestat? Nie ma umysłu ludzkiego ani anielskiego, choćby nie wiem jak wielkiego, który mógłby nam to powiedzieć, bo wszelka wielkość, nie będąca wielkością Boga, wszystko ma swój kres, a dosiągnęwszy swojego kresu, dalej się nie posuwa. Któż będzie nam mówić o Bogu i powie nam, kim On jest? Nie ma nikogo. Nikogo ani z nieba, ani z ziemi. Kto mógłby powiedzieć nam, czym jest Bóg? Jest źródłem wiekuistej światłości, która zawiera w sobie niezmierzony blask. Zdrojem doskonałości, który zamyka w sobie wszelką cnotę. Każda z jego nieskończonych doskonałości jest inna i ze swej natury jest nieskończona w pięknie i wspaniałości. Tak porywająca, że porywa tego, kto ją widzi i zostaje jakby zachwycony i oszołomiony tym pięknem i wspaniałością i czuje, jakby przenikało go to piękno i wspaniałość, a odczuwając to, na nowo czuje się zachwycony, oszołomiony i porwany przez szczęście i radość, które odczuwa dusza w samej sobie. A to szczęście i radość odczuwa na widok jednej tylko doskonałości Boga. Co więc będzie czuć na widok wszystkich doskonałości i cnót i przymiotów Boga? I czymże będzie czuć się miłowanym przez Boga wobec wszystkich aniołów i wobec wszystkich ludzi? Tą miłością, jaką jest miłość Boga, która upaja duszę szczęściem, nie mającym sobie równego, nasycającym tak, że dusza niczego już nie pragnie. Ponieważ ta miłość Boga daje duszy i ciału nasycenie wszelkim szczęściem, radością i chwałą, przy czym ta miłość Boga się nie zmniejsza ani nie przestaje nas On miłować na wieki wieków. Co wówczas będzie odczuwać dusza, kiedy zobaczy, że jest tak miłowana na zawsze przez Tego, który jest jedynym, który jest? I któż może nam wyjaśnić albo powiedzieć, co dusza czuje na sam widok Boga, skoro tylko widząc Go, dusza cała zostaje jakby zanurzona w bezbrzeżnych oceanach, morzach bez dna, niebiosach, które nie mają końca w swoim ogromie i przestrzeni. Ponieważ to wszystko zawiera w sobie ta boska istota. Czy znajdzie się więc ktoś, kto mógłby powiedzieć nam, kim jest Bóg, skoro tego, co się czuje na sam Jego widok, nikt nie może wypowiedzieć, bo dusza zostaje bez życia w sobie i żyje tylko w Bogu i przebóstwiona? Co więc będzie nam mogła powiedzieć, skoro żyje przebóstwiona i zachwycona, oszołomiona i uniesiona pełnią wszelkiego szczęścia? Jak mogłaby powiedzieć, kim jest Bóg? Któż w zachwycie może wypowiedzieć słowo, a nawet gdyby mógł, jak będzie umiał wypowiedzieć to, co przewyższa wszelkie poznanie? A skoro to sprawia widok Boga, co będzie odczuwać dusza, gdy Bóg odda się jej w posiadanie, ażeby cieszyła się Nim i rozkoszowała na zawsze? Ach, skoro takie skutki powoduje On w tym, kto Go widzi, to czym będzie radość z pełnego posiadania Go? Czym będzie Bóg sam w sobie? O Najwyższy Majestacie, życie od zawsze żyjące swoim własnym życiem, bo Ty jesteś tym, który daje życie wszystkim istotom żyjącym. Och, któż da mi teraz w obecnym życiu nieskończoną radość, by cieszyć się nią z tego, że jesteś tym, kim jesteś. Och, i że też ludzie zaprzeczają Twojemu istnieniu, skoro Ty jesteś jedyną rzeczą, która jest i żyje własnym życiem. Och, moje wszystko we wszystkim, mów i spraw, żebym był słyszany od jednego krańca ziemi do drugiego i powiedz wszystkim stworzeniom, że do niczego nas nie potrzebujesz, że jeśli nas pragniesz, nie jest to w innym celu, jak tylko po to, żeby zaradzić naszym potrzebom i wyzwolić nas z naszej małości i nędzy i dać nam szczęście i radość, których szukamy i nie znajdujemy. Ani nie możemy znaleźć, bo ona nie istnieje poza Tobą, który jesteś źródłem i przyczyną wszelkiego szczęścia i wesela. Jak mają szukać Ciebie, skoro w Ciebie nie wierzą, skoro zaprzeczają Twojemu istnieniu? O Święty i Boży Duchu, przyjdź, stąp na ziemię i zrań wszystkich, jak Ty potrafisz ranić, by przez Ciebie zranieni nie opierali się dłużej Twoim boskim wezwaniom i porzucili błahostki, jakimi się zajmują, to diabelskie oszustwo, którym szatan zdobywa serce ludzi. Także zwiedzeni i oszukani pędzą życie rozproszeni na niczym, aż zaskakuje ich śmierć i chybiają celu, dla którego zostali stworzeni. Święty i Boży Duchu, nie zostawiaj nas w naszych czczych rozrywkach. Mocą, którą masz jako Bóg, którym jesteś, zmuś nas, byśmy przyszli do Ciebie. Spraw, by we wszystkich spełniły się Twoje pełne miłości zamysły i byś przez wszystkich był wysławiany, wywyższany i wychwalany, a my byśmy cieszyli się Twoją Bożą dobrocią i wszyscy przebóstwieni żyli w Twojej boskiej obecności na wieki wieków, tak jak tego zapragnąłeś, nim jeszcze zaczęliśmy istnieć. Podarunek dla Ducha Świętego na ten 10 dzień. Musimy obiecać tego dnia Duchowi Świętemu, że będziemy strzec tych boskich cnót, zachowywać je i pracować, ile w naszej mocy, żeby nikt nam ich nie odebrał. Żadne spośród stworzeń nie wie tak dobrze jak szatan, jaką wartość mają te cnoty. Zawsze krąży on jak myśliwy, by nie ustając w swych poszukiwaniach, chcąc sprawdzić, czy zdoła je upolować. Chełpi się bardzo tym, co upolował, kiedy złowił to w duszach żyjących w odosobnieniu, ponieważ czyha na nie w odosobnieniu. Jeśli upoluje jedną, chwyta wszystkie trzy. Bierze za cel wiarę, a zraniwszy ją, jest już pewien pozostałych dwóch. Bo rany zadane wierze są ranami śmiertelnymi. Jeśli zrani swą piekielną strzałą nadzieję albo miłość, nie szczyci się tak swoim łupem, bo te rany szybko się goją. Jeśli jednak zrani wiarę, ponieważ ta rana jest śmiertelna, jakże się z tego cieszy? Te cnoty tworzą jakby jedno drzewo, jego korzeniem i pniem jest wiara, gałęzie to nadzieje, owoce zaś to miłość. Jeśli obetnie się gałęzie, po ich obcięciu drzewo zostaje bez nich i bez owoców, ale drzewo nie znika, bo skoro istnieje korzeń i pień szybko wypuści nowe korzenie, a gałęzie znowu wydadzą owoce. Jeśli jednak tym, co zniszczą w drzewie, jest pień i korzeń, chociaż pozostawia gałęzie, a na nich owoce, drzewo znika, bo po wycięciu pnia i korzenia gałęzie i owoce więdną. Dusze poświęcone Bogu w odosobnieniu klasztoru, które tak cenicie i szanujecie, to co nazywacie wizjami i objawieniami. Cencie bardziej i szanujcie jednak akt wiary niż wszystkie wizje i objawienia. Wierzcie ślepo temu, co Bóg objawił swojemu Kościołowi, co Kościół daje i niczemu więcej. A przez to sprawimy ogromną pociechę Duchowi Świętemu. Amen.